Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się Marsem, a to dlatego, że na planecie tej wylądował łazik Perseverance. Teraz przesyła piękne zdjęcia, choć na orbicie Marsa są jeszcze dwie inne satelity, to znaczy satelita chiński i arabski. O tym, co się dzieje wokół Marsa, rozmawiam z panem Michałem Morozem, analitykiem przemysłu kosmicznego ze orientspace.pl. Witam pana.
Dobry wieczór.
No właśnie, skąd to wielkie zainteresowanie Marsem, skąd te obiekty latające wokół Marsa, jak i no, eksplorujące samą powierzchnię planety?
Rzeczywiście, mamy teraz szansę obserwować taką prawdziwą inwazję marsjańską, czy inwazję z Ziemi na Marsa, bo rzeczywiście tych sond jest dużo, poszczególnych misji, w których uczestniczą różne kraje, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone, a to wszystko przez to, że mamy tak zwane okienka startowe, czyli co 26 miesięcy ułożenie Marsa i Ziemi jest na tyle korzystne, że wtedy można wysłać najwięcej kilogramów przy jednym starcie rakietowym. I wtedy z takiej okazji zawsze wszystkie właśnie instytucje kosmiczne na całym świecie korzystają i dlatego właśnie regularnie co 26 miesięcy mamy nową dostawę misji marsjańskich. W tej chwili właśnie mamy duży udział także nowych państw. I teraz widzimy efekty tego, ponieważ te misje były wystrzelone w czerwcu, lipcu poprzedniego roku i po około 200 dniach, bo tyle trwa przelot w kierunku czerwonej planety, dotarły. No i teraz każda z tych misji realizuje swój własny program. Najsłynniejszy oczywiście teraz łazik Perseverance już od paru dni rozpoczyna badania starego, wyschniętego jeziora o nazwie też Jezero. Też pochodzi w ogóle z języka bośniackiego, dlatego to brzmi tak właśnie podobnie jak nasze jezioro. To jest bardzo ciekawe miejsce, w którym mogą istnieć pozostałości byłego życia marsjańskiego. I to, co dla mnie jest najważniejsze w tej misji, jest to, że łazik ten funkcjonuje w takim bardzo długoterminowym kontekście. Najważniejsze jest to, że będzie on zbierał próbki gruntu z różnych miejsc i co ważniejsze zostawi je w jednym dedykowanym miejscu i kolejna sonda w przyszłości odbierze te próbki i wyśle w kierunku Ziemi. Czyli można powiedzieć, że właśnie z tą misją Amerykanie rozpoczęli ten długoterminowy proces, który będzie trwał pewnie około dekady, sprowadzania próbek gruntu marsjańskiego na Ziemi. I dopiero wtedy już właśnie w laboratoriach na Ziemi będziemy mogli sobie odpowiedzieć na to słynne pytanie, co z tym życiem na Marsie? Było, nie było? Jeżeli było, to jak się rozwinęło, co się z nim stało, a może nawet czy przetrwało? Jeżeli chodzi zaś o inne
z tego,
misje,
co tak? Czytałem, panie Michale, to ten łazik ma funkcjonować rok marsjański, czyli prawie 700 ziemskich dni, chociaż wszyscy wróżą, że będzie funkcjonował dłużej.
Zdecydowanie. Ten rok marsjański to jest tak zwana minimum, jaki ten łazik musi przetrwać na Marsie. To jest taka specyfikacja inżynieryjna, na tyle został zaprojektowany, przy czym jest on zasilany radioizotopami, czyli materiałem promieniotwórczym, który generuje prąd właśnie poprzez rozpad pierwiastków, czyli ma taki malutki reaktor atomowy i to powoduje, że taka misja może trwać bardzo długo w różnych warunkach, także bardzo trudnych, jak czasem na Marsie zdarzają się ogromne burze piaskowe, to może doprowadzić do tego, że sondy kosmiczne, które były zasilane na powierzchni Marsa, czy sondy, czy łaziki, jeżeli były zasilane słonecznie, no to one takich burz nie przetrwały. A jeżeli chodzi o zasilanie atomową misję, no to one funkcjonują. I to trzeba pamiętać, że oprócz Perseverance na Marsie jeździ także drugi łazik Curiosity, który już od 2009 roku właśnie funkcjonuje na Marsie, czyli no już 12 lat, to już sporo czasu.
Ale ten Perseverance jest jeszcze uzbrojony w urządzenie, które ma latać nad powierzchnią Marsa.
Tak, to jest prawdziwa wisienka na torcie. Po raz pierwszy Amerykanie będą testowali dron kosmiczny, czyli helikopter. Trudno nazwać tutaj to urządzenie. No na pewno jest to pojazd latający. Przy czym trzeba pamiętać, że na Marsie mamy ekstremalnie inne warunki od tych, co panują na Ziemi. Mamy tylko około 1/3 ciążenia, które funkcjonuje u nas, a także sama atmosfera jest około 100 razy cieńsza niż na Ziemi, co powoduje, że te warunki aerodynamiczne, czy nie wiem, czy marsjańsko-dynamiczne, to są całkowicie inne niż, niż na Ziemi. Więc zobaczymy, czy to się uda. To jest tylko eksperyment dodatkowo w ramach misji realizowany, no ale rzeczywiście, jak to się uda, będziemy mieli wtedy niesamowite możliwości właśnie postrzegania Marsa, ale także taki mały helikopterek będzie w stanie dotrzeć na miejsca, dla których po prostu dojazd łazikiem może być utrudniony, więc też trzymam kciuki, że tutaj to się to Amerykanom uda.
Dlaczego takie wielkie zainteresowanie Marsem? Czy to no, pokłuło się tych wszystkich bajek, filmów, tego wszystkiego, co funkcjonuje w literaturze, nie tylko science fiction, ale także naukowej, że byli Marsjanie, że było kiedyś życie na Marsie i teraz no, mamy odpowiednie możliwości technologiczne i w związku z tym sprawdzamy?
Wydaje mi się, że to się wzajemnie nakręca. Jest na pewno duże zainteresowanie Marsem i od końca lat 90. praktycznie co te 26 miesięcy, co wspomniałem, prawie zawsze odbywała się misja marsjańska. Niektóre były nieudane, około 1/3 z nich, ale rzeczywiście większość dotarła do Marsa i były to lądowniki, łaziki, orbitery, czyli satelity, które krążyły wokół czerwonej planety i każdy z nich realizował inny, komplementarny na część badania. Więc tutaj wydaje mi się, że jest raczej to kontynuacja poprzednich badań, a jednocześnie jest coraz większe zainteresowanie tym Marsem, ponieważ długoterminowa perspektywa lądowania ludzi na tym Marsie, no kiedyś, no jest już troszeczkę mniej odległa i mniej abstrakcyjna niż było to powiedzmy dwie dekady temu. Rzeczywiście jest to taka kontynuacja poprzednich rzeczy, nowe możliwości i także właśnie wykorzystanie nowych technologii, czyli mamy coraz więcej szans prowadzić badania na Marsie, prowadzić szeroko zakrojone obserwacje specjalistyczne, nowe rzeczy. Teraz jest testowany helikopter. Przedtem były próby wiercenia się w powierzchnię Marsa. Są próby obserwacji tego, co dzieje się pod powierzchnią planety, około kilometry w głąb przy pomocy aparatury radarowej. A na przykład Arabowie, którzy teraz dotarli z misją Al-Amal, skupią się na prognozowaniu pogody marsjańskiej i na badaniu atmosfery marsjańskiej, a szczególnie metanu. W każdym razie tutaj można powiedzieć, że środowisko naukowe bardzo no, jest zainteresowane i ma teraz coraz większe możliwości realizowania takich misji, ale także po prostu no, wzajemnie wymieniać się informacjami, czyli to nie jest tylko w takim indywidualnym kontekście realizowane, ale te wszystkie badania są ze sobą powiązane. A jeżeli chodzi o samych Arabów, to tutaj trzeba powiedzieć, że oni od paru lat bardzo intensywnie rozwijają swój własny sektor kosmiczny i w ogóle okazja jest oczywiście, ma kontekst narodowy, ponieważ w tym roku Zjednoczone Emiraty Arabskie będą obchodziły 50. rocznicę ustanowienia ich niepodległości i z tej okazji właśnie rząd Emiratów postawił na kosmos jako jeden z punktów programu, ale oni nie robią tylko misji marsjańskiej. Tutaj oni się przygotują do tego systemowo i konkretnie, żeby regularnie uczestniczyć w tych misjach. I co się stało? Przez ostatnie parę lat powstała dedykowana Agencja Kosmiczna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powstało Centrum Nauk Kosmicznych imienia Muhammada ibn Rashida, czyli władcy Emiratów. Pierwszy astronauta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich udał się na tygodniowy lot na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Drugi także w tej chwili trenuje i pewnie w przyszłym roku zobaczymy kolejny lot z astronautami z Emiratów. Nabór kolejnych astronautów jest także zaplanowany, a także jeszcze ogłosili małą misję łazika księżycowego, która odbędzie się w 2023 roku. Czyli tych działań Emiratów jest bardzo dużo. Zaś sama misja Al-Amal, czyli po arabsku nadzieja, ma na celu w tym momencie pokazanie, że w Zatoce także mogą powstawać fajne, nowe, innowacyjne projekty i z kilkuset osób, około tam chyba 700-800 osób, które pracowały przy misji Al-Amal, Tutaj około 300 to byli specjaliści ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy właśnie specjalnie dla tej misji właśnie powrócili często za granicę do Emiratów, żeby tam realizować właśnie taki sensowny, konkretny projekt kosmiczny. To jest taki jeden
to
przykład
oznacza,
takiego zintegrowanego działania. Proszę.
To oznacza, że Arabowie zaczęli inwestować w przemysł kosmiczny, także w tym momencie i w tym kontekście nie bez kozery będzie pytanie o Polskę. Czy w tych misjach jest jakaś partycypacja polskich naukowców, polskiego przemysłu, bo w poprzednich wyprawach takowe były?
W poprzednich rzeczywiście był mały udział właśnie polskich podmiotów. Z tego, co się orientuję, w misji Perseverance nie ma takiej współpracy. Jeżeli chodzi o współpracę tutaj z Arabami czy Chińczykami, w przypadku tych misji też tego nie było. No to raczej okazyjnie trafia się taka okazja. Chociaż no, wydaje mi się, że w kontekście no, możliwości naszego kraju to misji marsjańskiej dedykowanej o takiej skali, która jest teraz przedstawiana, to na pewno nie zobaczymy. No na to wpływ mają przede wszystkim pieniądze i możliwości. Nasza składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej wynosi w tej chwili około 30 milionów euro rocznie i to wraca w formie kontraktów dla polskich podmiotów. Przy czym no jest to nadal gdzieś tam za mało, żeby realizować tak duże, ambitne misje. Pozwala to jednak na możliwość dla naszych podmiotów wysyłania aparatury albo powiedzmy fragmentów systemów, które wchodzą w pewien eksperyment. Tutaj często można teraz wspomnieć Kreta, czyli aparaturę, która próbowała wbić się w powierzchnię Marsa podczas misji InSight, czyli łazika, amerykańskiego łazika, który dotarł na Marsa parę lat temu. Przy czym to był instrument budowany właśnie razem z innymi podmiotami, był kierowany przez niemiecką agencję kosmiczną, więc to nie jest też tylko tak, że Polacy czy jakaś firma robi jeden wielki system. Sektor kosmiczny bardziej przypomina, mówiąc prosto, produkcję samochodu. Mamy ogromną ilość części, potem dzielą się one na mniejsze części, na podsystemy i z każdego miejsca potem te najmniejsze śrubki, czy najmniejsze po prostu elementy i nity, wszystko schodzą i potem ciągle na poziomie wyżej jest to integrowane w coś większego. Jeżeli jednak byśmy
ale to
chcieli
pokazuje,
misję...
te działania arabskie pokazują, że jednak no, potrzebne są pieniądze no, i taki strategiczny cel, bo przecież warto się do tego przygotowywać, bo kosmos wyznacza możliwości także na Ziemi.
Rzeczywiście, trzeba jednak pamiętać, że są to kwoty minimalnie kilkanaście razy większe niż te, które Polska w tej chwili inwestuje w sektor kosmiczny. Należy także pamiętać, że Arabowie dopiero teraz, przynajmniej Emiraty, zaczęły się interesować tą astronautyką eksploracyjną, czyli lotami załogowymi, misjami marsjańskimi, przy czym państwa arabskie, jeżeli w ogóle mówimy o całym regionie, no mają w tej chwili już wystrzelonych ponad 50 czy ponad 60 satelitów, mają wielkie konsorcja zajmujące się satelitami telekomunikacyjnymi, mają satelity obserwacji Ziemi. Tutaj tych projektów jest bardzo dużo i one realizowane są już od lat 80., czyli nie jest ta branża nie jest nowością dla nich. Raczej można powiedzieć, że coraz większy trend jest taki, że o ile w latach 80. różne konstrukcje kosmiczne były realizowane po prostu na zamówienie, czyli po prostu rząd Arabii Saudyjskiej czy Egiptu zamawiał po prostu satelitę, w tej chwili widać coraz większy trend taki, że specjaliści, inżynierowie kosmiczni właśnie realizują ją i rozwijają swoje możliwości właśnie przy różnych mniejszych i większych misjach, a także takie misje właśnie jak El Amal, czyli misja właśnie ta badawcza marsjańska, która ma taki wysoki profil, pozwala to jednak zebrać możliwości i zebrać to doświadczenie po to, żeby samodzielnie te satelity budować, żeby mieć też wgląd właśnie nie tylko tego satelity zbudować, ale także wiedzieć, co z danymi czy informacjami zebranymi przez takiego satelity, co może zrobić, jak je przetwarzać, jak wyciągnąć z nich informacje. I to są no, bardzo ważne zdolności, które buduje się dekadami. I to trzeba podkreślić. Czyli jeżeli po prostu nasz kraj byłby bardziej zainteresowany rozwojem w technologie kosmiczne, to trzeba pamiętać, że ta inwestycja musi mieć znacznie większy poziom, to raz, a dwa muszą być... Musi ona, ta strategia, funkcjonować bardzo długoterminowo, dekadowo. No i jeszcze trzecia rzecz, trzeba tych ludzi, fachowców utrzymać. a niestety w polskim przypadku bardzo dużo osób, które w ostatnich latach realizowały projekty kosmiczne, w tej chwili emigrują za granicę. Tych najlepszych specjalistów, którzy kierowali projektami kosmicznymi, którzy rozwijali te rzeczy, tracimy w tej chwili.
Panie Michale, jeszcze krótko o tej działalności chińskiej, bo wiemy, że Chińczycy teraz intensywnie działają na Księżycu, po tej niewidocznej, ciemnej stronie Księżyca, ale również chiński satelita okrąża Marsa.
Tak, po Emiratach, a przed Amerykanami chińska misja Tianwen, myślę, że dobrze to powiedziałem, dotarła na orbitę Czerwonej Planety. Jest to pierwsza udana misja Chin, która trafiła na Marsa. Przedtem był jeden przypadek właśnie nieudanej sondy. Chińczycy w tej chwili okrążają Marsa i celem ich sondy jest w tej chwili zbadanie dokładnie warunków lądowania dla ich łazika i dla ich lądownika, który gdzieś za 2, 3, 4 miesiące, mówi się tutaj, że będzie to właśnie raczej maj, czerwiec, trafi na powierzchnię Czerwonej Planety. Czyli także są zainteresowani tutaj swoimi możliwościami i Chińczycy bardzo dużo w tej chwili inwestują i rozwijają te technologie właśnie marsjańskie. Są zainteresowani tym, żeby stać się dużym mocarstwem kosmicznym i misje eksploracyjne, takie jak badanie Marsa, badania Księżyca, także w to wchodzą.
Panie Michale, jeszcze rzecz następująca, bo Mars nie jest tak blisko Ziemi, żeby można było się bezpośrednio z satelitami kontaktować, no musi trochę czasu minąć. W związku z tym stawia się teraz na większą autonomię, na, można by powiedzieć, swego rodzaju sztuczną inteligencję w kosmosie.
Rzeczywiście, w przypadku misji marsjańskich czy lecących jeszcze dalej, autonomia jest konieczna. W przypadku Marsa obecnie znajduje się on około 11 minut świetlnych od Ziemi. 11 minut świetnych, a 4 lata świetlne do najbliższej gwiazdy, to też skalę pokazuje. I jeżeli mamy teraz takie 11 minut świetlnych, ale ułożenie planet może sprawić, że może on osiągnąć nawet 40 minut, powoduje to, że tyle trwa wysłanie sygnału z Ziemi na Marsa, tam musi on zostać przeprocesowany, wykonany i musi trafić odpowiedź na Ziemię. Co powoduje, że takie ręczne sterowanie nie jest możliwe. Raczej to wygląda w ten sposób, że jak już jest lądownik, jest osadzony, to wtedy każdego dnia przekazywany jest plan działań, czyli po prostu idą instrukcje, przejedź przysłowiowe 700 metrów, tutaj zrób badania takie, pobierz próbkę, zrób 20 zdjęć, wyślij wyniki, czekaj na odpowiedź, co dalej. Ale jeżeli mówimy na przykład o wejście w atmosferę Marsa, lądowanie, czy jakiekolwiek takie krytyczne manewry, to tutaj musimy jednak liczyć na inżynierów, a przede wszystkim na programistów, którzy musieli te wszystkie algorytmy właściwie poukładać, ponieważ tu jeżeli coś by nie zadziałało, to niestety nie ma możliwości interwencji. To także jest jeden z powodów, dlaczego te misje kosmiczne są tak drogie. Właśnie ta redundancja. Jak coś się zepsuje, naprawdę nie ma nikogo, kto może tam pójść i taką sytuację naprawić.
I na zakończenie, gdzie można zobaczyć to wszystko, co teraz satelity i łazik obserwują na Marsie, bo to jest też interesujące, bo że dysponujemy technologiami, możliwościami przekazu odpowiednich obrazów i także przetwarzania tego wszystkiego tutaj na Ziemi, ale oczywiście musimy wiedzieć, gdzie te dane się znajdują.
Akurat mamy takie szczęście, że Amerykanie bardzo chętnie dzielą się danymi właśnie z eksploracji innych planet i gdy wpiszemy w Google Mars NASA 2020 i trafimy na stronę misji, to jest tam taka zakładka, która nazywa się Images, a także Raw Images. To jest coś zakładka dla osób, które lubią bawić się pobranymi danymi, czyli otrzymać te zdjęcia w takiej formule, nieprzetworzone, jak one przychodzą i w tym momencie można zobaczyć samemu w programach graficznych, zobaczyć, co można z tym zrobić. Na specjalistycznych forach internetowych właśnie ludzie dzielą się tymi obserwacjami, co powoduje chociażby to, że powstają aplikacje, które jeszcze raz dokumentują lądowanie łazika na Marsie, gdzie można powiedzmy jak po mapie 3D jeździć sobie po okolicy. No, jest to taka możliwość uczestniczenia w tym programie kosmicznym, także właśnie patrzeć, jak te dane są przekazywane, na czym polegają właśnie te informacje zbierane przez łodziki. No i można też swoje informacje przekazać dalej. Czasem powstają bardzo ciekawe właśnie mapy trójwymiarowe i niektórzy uczestnicy internetu dzielą się tym z agencjami kosmicznymi i jest tam pewna forma takiej dobrej współpracy. Dlatego polecam Mars 2020 NASA w Google, już stronę znajdziecie i polecam właśnie do przejrzenia te wszystkich zdjęć, a jest ich już tam. Wczoraj było już ponad 1500 tych zdjęć, to warto też popatrzeć.
To takie swego rodzaju przygotowanie do misji kosmicznych, bo zaczyna się od analizy danych, poznania narzędzi, co później ułatwia ewentualną współpracę, czy nawet wymyślenie nowych aplikacji, nowych technologii do wykorzystania nie tylko w kosmosie, ale także i na Ziemi.
Dokładnie. Dokładnie. Tak to się zaczyna. Od pierwszego małego kroku.
Czyli analizy danych. Odsyłamy wszystkich do strony, którą pan przed chwilą podał. No i będziemy z uwagą śledzili postępy tego łazika Perseverance, bo przekazuje on fantastyczne zdjęcia. No i sam jestem ciekaw, czy ten dron kosmiczny będzie na Marsie latał.
Trzymam kciuki. Ogólnie jest już dobrze. 3 misje poleciały właśnie w tym okienku startowym na Marsa i wszystkie 3 dotarły, czyli już jest lepiej niż zazwyczaj. Dlatego można tylko się cieszyć i czekać na kolejne materiały.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Michał Moroz, analityk przemysłu kosmicznego z orientspace.pl. Dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tych misji marsjańskich. Kłaniam się panu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.